Przed kilkoma dniami na okupowanym Krymie doszło do serii wybuchów w rosyjskiej bazie lotniczej. Do dziś nie jest do końca jasne, co się stało. Obie strony nabrały wodę w usta. Krym znajduje się poza zasięgiem rakiet używanych przez Ukraińców w wyrzutniach HIMARS. Jak zatem udał się ten atak? Czy to początek kontrofensywy wyczekiwanej już przez wiele miesięcy? Oto dziś zapytam doktora Tomasza Pawłuszkę, eksperta do spraw bezpieczeństwa. Porozmawiamy także o mega zakupach polskiego MON-u w Korei Południowej. A w drugiej części programu porozmawiamy z Dimą Netrebenko, ukraińskim misjonarzem misji Ukraina dla Chrystusa, wożącym pomoc humanitarną na pierwszą linię frontu. To jest program Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego. Witamy Pana doktora bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Na początek przypomnę Państwu o telewizji Idź pod prąd. Zachęcamy do wsparcia. Co miesiąc realizujemy challenge 1000 wpłat, 1000 gitar, 1000 widzów, którzy wspierają telewizję Idź pod prąd. Także możecie zobaczyć szczegóły idźpodprąd.pl/wsparcie. Można to zrobić też przez Patronite'a. Na tej stronie, której podałem, znajdziecie szczegóły. Także jeszcze raz bardzo Was prosimy o wsparcie naszej telewizji, a my przechodzimy do programu. Jeszcze zachęcamy też do sprawdzania subskrypcji, dania łapki na YouTubie. Panie doktorze, we wtorek 9 sierpnia doszło do tego ataku, wybuchu, do końca nie wiadomo, tych eksplozji na Krymie, tak, w rosyjskiej bazie. Podobno ucierpiały tam i magazyny amunicyjne, i kilkanaście samolotów. Obie strony nabrały wodę w usta. Tak jak mówiłem we wstępie, Ukraińcy zamieścili taki prześmiewczy trochę wpis, że tam należy uważać z paleniem chyba papierosów czy z ogniem w ogóle przy materiałach wybuchowych. Rosjanie też nie bardzo to komentują. No, jest to powyżej 70 km od linii frontu, czyli te standardowe rakiety w tych wyrzutniach HIMARS. To nie mogły być one, jak pan doktor myśli, no bo są różne spekulacje, czy służby specjalne, partyzanci, lotnictwo, jakieś drony inne. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie?
Mnie się wydaje, że to byłby sabotaż, to jest najbardziej prawdopodobne, czyli jakieś jednostki przeniknęły, siły specjalne na terytorium kontrolowane przez Rosjan na tyłach frontu, gdzie w tej chwili Rosjanie się przegrupowują i mogli tego po prostu nie zauważyć. No i w ten sposób mamy do czynienia z takim wydarzeniem, przede wszystkim o takim dużym ładunku propagandowym, podobnie jak zatopienie krążownika Moskwa. Czyli no oczywiście to ma na celu przestraszyć też Rosjan, dotrzeć do opinii publicznej rosyjskiej, no i przede wszystkim stworzyć wrażenie tej ofensywy właśnie, kontrofensywy ukraińskiej.
No właśnie, tak jak może porozmawiajmy troszkę jeszcze o tym wymiarze propagandowym, no bo Krym, przypominamy, on jest już 8 lat tak okupowany przez Rosję i wielu ludzi mówiło, że okej, może, ta wojna może się toczyć, Ukraińcy mogą atakować cele, ale nie na tych, po pierwsze nie w Rosji, no i mówiło się właśnie, że ten atak na cele już okupowane przez Rosjan wtedy w 2014 roku, czyli na przykład właśnie Krym, no to będzie się wiązał z jakimś tam dużym odwetem rosyjskim. Na razie tego nie widzimy chyba, tak? Rosjanie grozili nawet przecież i wojną nuklearną. Teraz dalej takie głosy się pojawiają. Myśli pan doktor, że to ten atak na Krym na razie będzie po prostu będzie dalej tak jak było, czy to pociągnie ze sobą jakieś nowe konsekwencje?
Być może jest tak, jak pan redaktor mówił, dlatego ukraińscy oficjalnie się do ataku nie przyznali, ani do działań za linią frontu, ponieważ mogłoby to właśnie tak zostać odebrane. Więc poczekali najpierw na reakcję Rosjan. Rosjanie powiedzieli, że to był wypadek, że to był jakiś przypadkowy wybuch. Oczywiście most na Krymie zaraz zapełnił się ludźmi, samochodami ewakuującymi się z Krymu. No i dopiero wtedy pozwolono sobie na ten dowcip, prawda? To był taki test Ukraińców, jak Rosja zareaguje na potencjalny atak na okupowanym terytorium, które Rosja już uważa za swoje. Natomiast co do aktywniejszych działań Rosjan, mnie się wydaje, że trzeba poczekać tutaj na wrzesień, bo ja nawet sprawdzałem kompletowanie jednostek i ich jakby usadowienie na froncie, prawda? Czyli teraz tak, no Rosjanie mają 22, bo sobie to wynotowałem, 22 batalionowe grupy bojowe pod Chersoniem, to jest około 20 tysięcy żołnierzy, już za Dnieprem, po tej stronie, że tak powiem, ukraińskiej, 27 takich grup na Krymie, przed Krymem, zabezpieczających wejście do Krymu, to jest jakieś 25 tysięcy żołnierzy, 17 grup, czyli około 15 tysięcy żołnierzy pod Zaporożem, 30 w Donbasie i 10 pod Charkowem. Czyli to jest łącznie, jak liczę, około 80 parę tysięcy żołnierzy wspomaganych przez flotę, które tutaj nie wliczamy, plus jeszcze oddziały logistyczne, czyli łącznie około 120-130 tysięcy żołnierzy na ponad 1000 kilometrów frontu, 1100 zdaje się. Tak więc jest to nieduża liczba i wtedy prawdziwe okazałyby się amerykańskie szacunki, że Rosja poniosła straty w wielkości 60-70 tysięcy żołnierzy, a zatem dużo więcej niż nawet podają Ukraińcy, ponieważ Amerykanie wliczają tutaj też osoby, no, na przykład chore albo dezerterów, także osoby, o których Ukraińcy mogą nie wiedzieć. Dzięki rozpoznaniu satelitarnemu można takie rzeczy ustalić. Ale o co mi chodzi tutaj? O to, że przede wszystkim teraz rosyjskie przygotowanie czy ich pozycje to jest typowa pozycja defensywna. Tak? Czyli raczej przygotowanie się do tego kontrataku Ukraińców, który no, jak na razie jest taki pełzający, no bo prezydent Zełenski zapowiadał go już w połowie czerwca. Mamy połowę sierpnia, czyli 2 miesiące później i teraz ja słyszę głosy, że ta kontrofensywa miałaby być tak naprawdę na wiosnę przyszłego roku. Więc Rosjanie po prostu stoją na tym terytorium, kradną co się da. No i wczoraj jeszcze dowiedzieliśmy się od tego kanadyjskiego, zdaje się, Instytutu Badawczego, że na terenie właśnie okupowanym przez Rosjan mamy surowce o wartości 12,5 biliona dolarów. Tak więc na pewno to jest w tej chwili oczko w głowie Rosjan, utrzymać to terytorium.
Mhm. No powiedział pan doktor, 100-150 tysięcy ludzi, pewnie z jakimś zapleczem jeszcze, to może być 200, tak, rosyjskich żołnierzy. Z drugiej strony Ukraińcy już, nie wiem, z miesiąc temu chyba, może lepiej podawali, że mają pod bronią 1 milion osób. Wiadomo, że to są jeszcze trenowani, tak, szkoleni żołnierze gdzieś tam pewnie też głównie na zapleczu, no ale to i tak jest dysproporcja duża. O tej kontrofensywie rzeczywiście mówi się już od czerwca, tak jak pan mówi, jeszcze nawet już wcześniej, by w maju były jakieś takie głosy, kiedy tam było pierwsze wyhamowanie. Dlaczego tak, no, chciałby się powiedzieć gdzieś tam z fotela w Polsce, długo Ukraińcom schodzi z tą kontrofensywą? Czy oni są tak ostrożni, czy nie są jeszcze gotowi, czy tak szanują po prostu życie swoich żołnierzy, że czekają na sprzęt tak zaawansowany, żeby mogli to zrobić z jak najmniejszymi stratami? Dlaczego to tyle trwa?
Myślę, że wszystkie te przyczyny, które pan redaktor podał, są prawdziwe. One się po prostu uzupełniają i zależnie od tego, jak ukraińskiej propagandzie pasuje, no tak mówią, bo przecież to też jest wiarygodność władz ukraińskich. Jeśli oni będą szafować życiem żołnierzy, jeśli popełnią jakieś błędy albo stracą jakiś sprzęt spektakularnie, no to wtedy ta pomoc Zachodu też jakoś wisi na włosku. I rosyjska propaganda z kolei też będzie miała używanie. Ja bym powiedział, że jakby od tej strony szkoleniowej, to nie jest tak, że można żołnierza wyszkolić w 2 tygodnie, czy nawet w 2 miesiące. Ja uważam, że 1 milion żołnierzy, to też jest taki trochę zabieg propagandowy, bo po prostu tyle Ukraińcy sprzętu nie mają, żeby tym żołnierzom tej broni tyle dać. Natomiast na pewno rezerwy osobowe takie posiadają, więc być może chodziło o to powiedzieć jedno, a myśleć drugie. Więc na pewno, jeśli mówimy o milionie żołnierzy, no to mobilizacja, przeszkolenie to na pewno byłby to przyszły rok. Zwłaszcza, że Ukraińcy bacznie obserwują, jak wygląda ta mobilizacja taka utajona w Rosji i ona ma dostarczyć nowych żołnierzy na front od strony Rosji, prawda, właśnie we wrześniu. No i tu się okaże, kto blefował tak naprawdę. Czy Rosjanie naprawdę zgromadzą nowe siły, uzupełnią swoje straty, czy też Ukraińcy będą w stanie ich wyprzeć samą masą wojska. No, na teraz to, co się Ukraińcom udało, to jest zatrzymać ten częściowo ten ogień artyleryjski dzięki wyrzutniom HIMARS, czyli niszcząc właśnie rosyjskie składy amunicji, składy pocisków, obozowiska, miejsca dowodzenia. Tak więc Rosjanie musieli się wycofać, trochę spowolnić ostrzał, zmniejszyć liczbę żołnierzy do tego zaangażowanych, zmieniać pozycje, a to też wpłynęło na to, że no ich ofensywa po prostu jest wolniejsza. Myślę, że Rosjanie w tej chwili nie są zdolni do ofensywy takiej, jaką prowadzili na przykład w Siewierodoniecku. W tym momencie oni raczej są na pozycjach obronnych i ci żołnierze, no, o których tutaj wspomniałem, raczej będą się teraz zajmować budową fortyfikacji. Co nie znaczy, że gdyby Ukraińcy zaatakowali i im się to nie udało, że Rosjanie nie pójdą do przodu. Bo tak naprawdę do Odessy i Mikołajowa zostało im niewiele, i wtedy Rosja znalazłaby się nad Dunajem, kontrolowałaby Dunaj, ujście Dunaju, a stamtąd do Mołdawii jest 50 kilometrów.
Z tego, co ja pamiętam, w tym milionie to tam nie byli tylko żołnierze, oni tam twierdzili, tam chyba policjantów ze 100 tysięcy, jeszcze Straż Graniczna, ale tak czy siak ogromna liczba. Panie doktorze, no powiedział pan o tej niedużej liczbie Rosjan, no ale wiemy właśnie, zresztą to, o czym pan mówił, ta ich ofensywa Siewierodonieck, tamten potem w okolice tego Bachmutu, no to im się udało, czy stanęło w miejscu, czy te himarsy wpłynęły na to, że Rosjanie przestali już dalej przeć, że już nie mają takich sił na tak po prostu mielenie tą artylerią, tak duży ostrzał, to był ten czynnik, który zmienił sytuację?
Na pewno jeden z kilku, no bo tutaj no, trudno polegać na jednym czynniku, czyli z jednej strony szczupłość sił własnych, po drugie część jednostek z Donbasu została właśnie przerzuconych pod Cherson i na Krym i dlatego tak dużo wojska, stosunkowo najwięcej mają Rosjanie właśnie między Melitopolem a Chersoniem, czyli zależnie od tego, czy Ukraińcy uderzą od strony Zaporoża, czy od strony Chersonia, tamte posiłki zostaną skierowane, więc jakby myślę, że po prostu ekonomia sił tutaj zadziałała. Z drugiej strony, tak jak pan redaktor powiedział, no, Ukraińcy mieli w Donbasie wreszcie czym odpowiedzieć na te ostrzały artyleryjskie i Rosjanie też stracili sporo żołnierzy. Nadal są w stanie atakować Bachmut, nadal są w stanie posuwać się delikatnie do przodu, ale nie jest to już ofensywa. To jest raczej takie rozpoznanie bojem, sprawdzanie, wiązanie sił ukraińskich właśnie tam na wschodzie, bo w tej chwili najważniejsze stało się południe.
Jak pana zdaniem dalej ta wojna będzie przebiegała? Bo już jeśli chodzi o tą kontrofensywę, to tak przed kilkoma tygodniami wydawało się, że już Ukraińcy się szykują, bo tam w Nowej Mosty wydawało się, że izolują te oddziały rosyjskie, które są na drugiej stronie właśnie Dniepru, tutaj w okolicach Chersonia, bo niszczyli te mosty na Dnieprze, też na tych rzeczkach już tam wewnątrz tego ich właśnie kontrolowanego obszaru na północ od Chersonia. Wydawało się, że izolują to przyszłe pole walki i że to lada tydzień może ruszy. No, minęło od tego czasu, nie wiem, 2-3 tygodnie. No i na razie nic. Jak pana zdaniem będzie wyglądała przyszłość na tej wojnie?
No tak naprawdę dalej mamy taką wojnę pozycyjną. Bardzo dużym wydarzeniem byłoby odbicie Chersonia, bo tak naprawdę to by zmusiło Rosjan do wycofania się za Dniepr. Bo to jest główne miasto tak naprawdę i już po tej stronie, nazwijmy to ukraińskiej, kontrolowanej przez, w większości przez Ukraińców, stronie Dniepru. Więc to by było taka... To by był taki główny symboliczny moment tej operacji i podejrzewam, że wtedy linia frontu właśnie by się na Dnieprze zatrzymała i Ukraińcy próbowaliby otworzyć nowy front gdzieś właśnie w Zaporożu, dojść do Morza Azowskiego, do Mariupola z powrotem i tak dalej. Natomiast jeśli to w tej chwili wygląda w ten sposób, czyli taka dalej wojna pozycyjna, no to na tym zyskują Rosjanie, bo oni się po prostu okopują, przygotowują, dowożą na Krym posiłki i te oczywiście amunicje, mają nadal flotę czarnomorską, tak więc ten czynnik przewagi rosyjskiej, znaczy, że bardzo wąskie jest to przejście właśnie między Chersoniem a Dnieprem, no i tam Rosjanie upatrują swoje szanse, że kontratak ukraiński, tak zapowiadany hucznie, po prostu się rozsypie, Ukraińcy stracą morale i wtedy Rosjanie pójdą do przodu, zajmą Mikołajów i myślę, że to w ten sposób kalkulują, tak? Czyli że Ukraińcy będą się śpieszyć, popełnią jakieś błędy, bo Ukraińcy parę już takich błędów popełnili, że no, głosili jakiś sukces, prawda, potem musieli to jakoś przykryć czymś, no w taki sposób, że za dużo powiedzieli, albo powiedzieli coś, czego potem nie mogli zrobić, no i trzeba było to jakoś odwołać. Bo...
Może pan doktor podać jakiś przykład takiej sytuacji, bo to myślę też będzie ciekawe dla naszych widzów, bo o tym się rzadko mówi.
To znaczy, nawet ten największy przykład, czyli pokazanie, że Ukraińcy sobie radzą, pokonują Rosjan na froncie, ale jednocześnie tydzień później albo dwa zaczęło się dramatyczne nawoływanie o dostawy broni, że nagle nie mamy broni, nagle nie mamy czym walczyć. I nagle liderzy zachodni byli zdziwieni. No jak to? No przecież już prawie ich pokonaliście. Mówi się, że jest świetnie, że wypieracie Rosjan, ale no nagle okazuje się, że co, że nie macie amunicji, że potrzebujecie czołgów, wszystkiego i jakby to, ta sprzeczność no tak naprawdę nam pokazała, także, że część oczywiście tych tez jest na użytek taki propagandowy, bo Rosjanie jednak są przygotowani do wojny długofalowej, a inne kraje funkcjonujące na co dzień w pokoju, nie planujące nikogo najechać, no nie są przygotowane do tego typu konfliktu, do którego Rosja się przygotowywała wiele lat. Że Ukraińcy i tak się w miarę przygotowywali, dzięki czemu udało im się odeprzeć tą ofensywę na północy. Ale no mimo wszystko, prawda, no, ta propaganda sukcesu, że bronimy Zachodu, ale dwa tygodnie później nagle potrzebujemy sprzętu, bo nie mamy się czym bronić, nagle była zmiana narracji po to, żeby właśnie liderzy zachodni no, nie zostali uśpieni tymi sukcesami, o których tak skutecznie Ukraińcy informowali na początku.
Zapytam jeszcze o tą Wyspę Węży, bo to też był gdzieś tak, szacuję miesiąc temu z pamięci, bardzo taki głośny news, że Ukraińcy odbili, że tam weszli, no i od tamtej pory jest o tej wyspie cisza. Czy tam się coś jeszcze dzieje, czy to po prostu jest zostało zajęte przez Ukrainę i dzięki temu oni coś tam mogą próbować eksportować swoje towary?
No wydaje mi się, że tam w tej chwili to jest taka trochę martwa wyspa. To znaczy ona miała na początku wojny taki efekt ważny propagandowy, potem odbicie jej również, bombardowanie instalacji rosyjskich również. To się nadawało też do pokazania w telewizji, bo to jest teren niezamieszkały, można było pokazać te rakiety, niszczenie obiektów. Natomiast teraz jest to taki, no, przy tych potencjałach, o których mówimy, przy tych terytoriach, o których mówimy, to jest dosyć mała rzecz, więc jeśli tam się nic specjalnego nie dzieje, to po prostu tego nie pokazują. Zresztą jakby Ukraińcy pokazali teraz, że coś wybudowali na Wyspie Węży, to zaraz Rosjanie w ramach tutaj przeciwdziałania ukraińskiej propagandzie by to zbombardowali i zniszczyli. Tak więc dla samej Wyspy Węży oznacza to, że ona straciła takie znaczenie propagandowe i strategiczne, bo Ważniejsze przez pewien czas okazały się właśnie te ustalenia dotyczące eksportu zbóż z Odessy i od wtedy ten temat Wyspy Węży troszeczkę przycichł.
To zapytam jeszcze na koniec tego ukraińskiego wątku o ten, o tą groźbę nuklearną, tak? Bo co jakiś czas Rosjanie ostrzeliwują tą elektrownię w Zaporożu. To chyba nawet było w tym tygodniu też coś takiego, też te groźby nuklearne. Jak pan doktor myśli, na ile to jest realne? Na przykład Aleksander Ścios mówił, że no w końcu oni użyją tej broni małej, broni nuklearnej i na to nic nie zrobi, że to będzie taki kolejny, jakim nie będzie szło Rosjanom, a widzimy, że nie idzie, no to w końcu po to sięgną. Myśli pan doktor, że to jest realny scenariusz?
No, rozmawialiśmy chyba jeszcze przed wakacjami, że to jest realne. Ja nadal podtrzymuję to stanowisko, ponieważ tak jak pan redaktor powiedział, to jest efekt taki mrożący, na który Zachód nie może odpowiedzieć. Ukraina nie może odpowiedzieć i tak naprawdę Rosja wtedy ma silniejsze karty przy stole. Bo czego by liderzy zachodni nie mówili o moralności, o ludności cywilnej, o ochronie życia i tych wszystkich właśnie takich propokojowych wypowiedzi, no to użycie broni nuklearnej tak naprawdę pokaże, że Zachód nie może zareagować, może tylko prosić. Tak więc użycie takiej broni nawet nie w sensie bojowym, tylko propagandowym, że nawet nastąpił jakiś ostrzał, ale no nie kierowany w stronę jednostek ukraińskich, tylko gdzieś w pole, tak kolokwialnie mówiąc, to na pewno byłoby bardzo mocno odebrane na Zachodzie, w NATO i to by też mogło doprowadzić do załamania morale Ukraińców. Tak więc Rosjanie czekają z tym asem w rękawie i mogą go wykorzystać, zwłaszcza, że pokazali w czasie tej wojny, że żadne reguły i formalne, ani tym bardziej zwyczajowe ich nie obchodzą.
Myśli pan doktor, że NATO nie odpowiedziałoby jakoś, że nie wiem, że to by... To by nie spotkało się z reakcją jakąś agresywną, nie wiem, bombardowaniem Rosji, coś takim? Czy tylko słowa by były potępiające?
No to na pewno, no co NATO może zrobić? NATO może wpłynąć jakimś okrętem nuklearnym albo latać bombowcami z bronią nuklearną gdzieś nad Morzem Bałtyckim, ewentualnie rozszerzyć nuclear sharing na Rumunię, czyli że Rumunia czy Polska na przykład byłyby hostami dla broni nuklearnej natowskiej, amerykańskiej, czy też francuskiej, brytyjskiej. Ale takie coś też wymaga miesięcy przygotowań, nie jest ogłaszane ad hoc. Tak więc znów byłby to raczej taki ruch na szachownicy, aniżeli coś realnego. Być może wtedy Amerykanie dostarczyliby po prostu Ukraińcom więcej broni typu HIMARS. No i tyle. Tak więc no, Zachód tutaj nie może odpowiedzieć. Może zwiększyć presję w Arktyce czy w innych regionach, gdzie Rosja ma również siły, ale nie sądzę, żeby doszło do jakiegokolwiek konfliktu między Rosją a NATO.
Panie doktorze, przejdźmy może do tych bardziej polskich wątków. CNN nagrało materiał o polskich armatochaubicach Krab. Ukraińcy zachwycają się nimi, wskazują na ich wysoką celność, na ten polski system kierowania ogniem. Topaz, że dobrze działa, że bardzo szybko mogą po strzale zmieniać lokację, co jest też dla nich, jeśli chodzi o ten ogień kontrbateryjny, bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tych załóg. Jak z pana perspektywy wygląda polskie uzbrojenie tam na Ukrainie? Były też wcześniej filmiki, gdzie Ukraińcy tam porównywali te czołgi w Polsce, T-72, nie wiem, M1 chyba ta wersja, te modernizowane w Polsce. Tamten żołnierz ukraiński mówił, że to są Mercedesy w porównaniu z tymi, które oni wcześniej używali. Też teraz te czołgi twarde też trafiły na Ukrainę. Jak ten sprzęt się spisuje na Ukrainie?
Czy Ukraińcy konsekwentnie nie publikują zdjęć z działań bojowych po to, żeby nie zidentyfikować tych jednostek, a już tym bardziej nie dokumentują zniszczeń? No chyba, że mieliśmy taki filmik w internecie jednego zniszczonego kraba, no ale to załoga ukraińska po prostu wysadziła go w powietrze, według mojej wiedzy. Po tym, jak najechał na jakąś minę i nie było możliwości ewakuacji tego wozu. No, wóz krab sprawdza się, czegoś świadectwem jest dodatkowy już komercyjny zakup tych wozów w Stalowej Woli przez Ukraińców, co oznacza, że jest to największy kontrakt w historii polskiej zbrojeniówki. Czyli łącznie tych krabów na froncie będzie około 70 i jest to sprzęt zaawansowany technologicznie. Jest to sprzęt, który my produkujemy i rzeczywiście jest to sprzęt markowy. Problem polega na tym, że krab jest tak naprawdę składakiem. Znaczy jest wozem złożonym z komponentów z kilkunastu państw. W związku z tym produkcja długofalowa kraba opiera się też na współpracy polskiej z kilkunastoma państwami. Gąsienicy z Niemiec, podwozie z Korei, wieża brytyjska, armata jeszcze jakaś tam, prawda? Mieliśmy w historii taki system przeciwlotniczy LOARA, który właśnie z tego powodu nie został wprowadzony do użytku, ponieważ miał chyba komponenty z 17 państw. I program wtedy kosztował 500 000 000 zł, to było jakoś w pierwszej dekadzie i program zarzucono, pomimo że sprzęt okazał się bardzo dobry. No i wydaje się, że ta cała awantura teraz wokół krabów, że sprawdzają się, a jednak polski rząd planuje zastąpić być może kraby w przyszłości innym sprzętem, no to zyskuje właśnie na ostrości, tak?
No właśnie, porozmawiajmy chwilę o tych zakupach, bo polski MON ogłaszał już, bo to falami podpisał już takie te pierwsze umowy ramowe, no na mega zakupy w Korei Południowej. My tam mamy zakupić prawie 1000 czołgów, tak? Tych K2 180 chyba mamy ich kupić, jak to się mówi, z taśmy, tak? Potem 800 ma być w Polsce już wyprodukowanych w tej polskiej wersji. Te samoloty szkolno-bojowe F-50 to też jest dosyć mocno krytykowane. No i te armato-haubice K9, tak? One mają być też kupione najpierw chyba 48 sztuk, żeby właśnie te koreańskie wyprodukowane w Korei, a potem mają być znowu, ma być ta produkcja w Polsce, ma być jakaś tam wersja K9PL, potem jakaś kolejna, to MON się broni właśnie mówiąc, że Huta Stalowa Wola będzie produkowała i tak na pełnych obrotach kraby, najpierw dla Ukraińców przez parę lat, potem jeszcze dla Polski, no i oni muszą w międzyczasie uzupełnić te luki po przekazaniu broni Ukrainie, no i chcą zwiększać polskie wojsko, dlatego też muszą z Korei kupować. No, z drugiej strony Bartłomiej Zając, prezes Huty Stalowa Wola, napisał na Twitterze: poddaje się, następny będzie Borsuk, czyli wskazał, że też ten polski BWP może też słabo skończyć, podał się do dymisji. Jaka jest pana ocena tych wielkich zakupów, największych, tak, w historii, może i nawet w Europie, zakupów 1000 czołgów, tam nie wiem, 700 chyba tych armatohaubic, to są ogromne liczby. Jaka jest pana ocena takich zakupów przez MON w Korei?
No cóż, to jest dosyć duży temat. Ja patrzę na to w taki sposób, że jest to taka mieszanka spraw krótkoterminowych i długoterminowych. My mamy w Polsce ogromny problem z planowaniem i tak jak przez ostatnie 10 lat praktycznie nic nie kupowano albo modernizowano bardzo niewiele, w związku z tym właśnie możliwości produkcyjne Huty Stalowej Woli to jest 20-30 krabów rocznie. I no, dlaczego tak jest? No ponieważ nie było zapotrzebowania. Przez całą dekadę kolejne rządy ogłaszały programy modernizacji wojska, ale niewiele się działo. I teraz nagle mamy wojnę i MON stwierdził, że jednak to planowanie długoterminowe trzeba wreszcie zacząć. W związku z tym wydamy setki miliardów złotych na ten sprzęt, bo pamiętajmy, niecały rok temu, w zasadzie 2 lata temu, MON ogłosił program właśnie inwestycyjny na lata do 35 roku, po czym go nie realizuje, prawda? I nagle mamy festiwal zakupów sprzętu gotowego, sprzętu, nie wiadomo, czy będzie jakiś offset, transfer technologii, kto to będzie produkował, za ile, kiedy, w jakiej ilości, gdzie ten sprzęt trafi, ponieważ znów no, działa zasada polskiego folwarku i minister nie mówi nic, nie konsultuje tego z nikim, a prezes HSW się dowiedział o kontraktach z Korei i z Twittera. Tak więc no, mamy takie pomieszanie długoterminowych planów, które Polska potrzebuje, bo potrzebujemy tego sprzętu, a wiemy, że Niemcy nam go nie dadzą, Francuzi nam go nie dadzą, Amerykanie tym bardziej, więc Polska musiała znaleźć jakiś wzorzec sprzętu, kraj z zaawansowaną technologią, który będzie chciał się tą technologią podzielić. I ja to uważam za dobre, jeśli mówimy o takim długoterminowym planowaniu, bo my nie możemy czekać, aż powstanie nowy czołg francusko-niemiecki w drugiej połowie lat 30. My potrzebujemy sprzętu teraz i my potrzebujemy w drugiej połowie lat 30. być już na takim poziomie technologicznym jak Niemcy i Francja. Także w tym sensie, jeśli to jest długofalowe, to ja to oceniam dobrze. Natomiast to jest też przykrycie różnych no takich niezrealizowanych postulatów, zapowiedzi, programów. Tak więc no dzisiaj eksperci od wojskowości mają używanie naprawdę, bo tematyka jest bardzo szeroka, wiadomości są bardzo chaotyczne, a jednocześnie no mamy po kilka rodzajów sprzętu każdej kategorii. Czyli czołgów będą bodajże 4 typy, tak? 2 typy Abramsów, stare czołgi, jeszcze posowieckie, Leopardy i teraz będą jeszcze te czołgi koreańskie, więc no żaden kraj w Europie tyle czołgów nie ma, tyle rodzajów czołgów. Tak więc bardzo dużo tego jest i to jest takie przykrywanie tego chaosu troszeczkę, który mieliśmy przez ostatnich kilka lat. Poza tym PiS widzi, że to się sprzedaje politycznie na krajowym podwórku, że to w obliczu kryzysu gospodarczego daje rządowi jakieś punkty, rośnie pozycja premiera Błaszczaka, tak więc idą w to.
Mówi pan doktor, że to jest w końcu planowanie długofalowe, rzeczywiście, no, jeżeli by to się spełniło, no to polski przemysł zbrojeniowy, polska armia, no to by zrobiła pewnie kilka kroków do przodu, no bo przecież my czołgów nie produkujemy nowoczesnych, a to ma się dziać. Mielibyśmy być rzeczywiście, jeżeli to ma zostać te kontrakty spełnione, no to Polska by była takim trochę już partnerem, nie tylko klientem koreańskim. No ale to horyzont czasowy to jest tam co najmniej 10-15 lat, żeby to się wszystko miało skończyć. PiS przecież nie może nawet nie rządzić, nie wiem, rok, dwa. Myśli pan doktor, że te wielkie kontrakty nie zostaną zaraz po zmianie na przykład jakiejś władzy w Polsce odwołane, no i my tylko kupimy tam od nich spółki, te trochę kilkadziesiąt czołgów, czy tam kilkaset trochę tych armatohaubic i z tych wielkich projektów dla polskiego przemysłu nic się nie wydarzy?
No cóż, no jak obserwuję wypowiedzi polityków opozycji, którzy się zajmują bezpieczeństwem, czyli powiedzmy minister Sikorski, czy Siemoniak, czy Klich, to oni jakoś szczególnie się negatywnie o tym nie wypowiadają. Oczywiście krytykują brak procedur, takie trochę chciejstwo, zakupy spółki, brak rzetelnej informacji publicznej, no bo od tego opozycja jest i dobrze, że to podkreśla. Natomiast czy oni byliby w stanie anulować tego typu kontrakt na 1000 pojazdów, tak jak PiS anulował kontrakt na śmigłowce Caracal? Wydaje mi się, że nie. Myślę, że byliby w stanie renegocjować tego typu kontrakt, bo pamiętajmy, że to, co mówiłem przed chwilą, nasi partnerzy z Europy Zachodniej nie mają tego sprzętu, nie produkują go masowo, bo wygasili swoje moce produkcyjne po zimnej wojnie. Brytyjczycy w ogóle planowali zlikwidować siły pancerne. Niemcy produkują Leopardy A7 bardzo powoli. Węgry zamówiły ich tam 40 kilka, czy koło 50 i do dzisiaj ich nie dostały, mimo że minęło kilka lat. Inne kraje modernizują Leopardy bardzo powoli. Francuzi mają swoje czołgi Leclerc, które są bardzo drogie i Francuzi technologii oddać nikomu nie chcą, bo no, zwłaszcza po tym, co też rząd PiS zrobił z Caracalami. Amerykanie mają swoje Abramsy, swoje opatentowane technologie, też się tym nie dzielą. Mogą zezwolić na produkcję, na licencji ewentualnie jakichś starszych typów pojazdów. Więc to nam by nie dawało tego potencjału na lata właśnie 30, że sami będziemy w stanie produkować sprzęt najnowszej technologii, myśliwce i tak dalej. No dla Koreańczyków też to by było korzystne i propagandowo, i technologicznie, bo nagle się pojawia partner z Europy, który ma trochę pieniędzy, jest gotów dołożyć trochę pieniędzy do rozwoju pewnych typów uzbrojenia. A jak wiemy, w Azji również przemysł zbrojeniowy będzie zarabiał, bo tam również szykują się różne konflikty. Tak samo u nas, no, jeśli nie jesteśmy w stanie pokonać innych krajów rozwojem nauki, technologii, gospodarki, no to jesteśmy w stanie być w tradycyjnym stylu liczącą się siłą militarną, tak jak nasi rządzący się patrzą czasem na Turcję czy na Izrael. Od kilku już lat mówią, że właśnie Turcja czy Izrael pod względem samodzielności takiej militarnej i technologicznej na tym polu są jakimś wzorem. Ja uważam, że to jest dobry sposób myślenia. Szkoda, że to się dzieje kosztem relacji naszych z partnerami zachodnimi.
Panie doktorze, na koniec jeszcze mam pytanie od naszego widza odnośnie tych składaków, krabów, co pan mówił, Erik Zwolski. Czy my mamy coś swojego? Polska coś produkuje? Jakiś sprzęt taki wojskowy w całości Polski?
Tak, jest taki dokument z marca 19 roku, on się nazywa Narodowa Polityka Zbrojeniowa. On nie jest jawny, ale tam rząd otrzymał informacje, jakie mamy zdolności technologiczne. Ja ten dokument widziałem, no i no muszę państwu powiedzieć, że no jeśli chodzi o te główne typy uzbrojenia na polu walki, typu właśnie samoloty, czołgi, chałubice, to Polska nie ma za bardzo zdolności technologicznych. Jesteśmy w stanie wytwarzać komponenty, jesteśmy w stanie produkować na licencji, ale nie jesteśmy w stanie takiego projektu sami zaproponować. Co wynika z wielu czynników, prawda? Brak dobrych pensji, chaotyczna polityka rządu przez kilkadziesiąt lat, rozbrojenie, poleganie na sprzęcie radzieckim albo poleganie na sojusznikach. Tak więc no, płacimy za lata zaniedbań. No i też brak transferu technologii, za to kupowanie spółki. Bez offsetu, bez właśnie transferu technologii do naszych ośrodków. No i cóż, no, te zdolności też odchodzą wraz z ludźmi. Ludzie odchodzą na emeryturę, nie śledzą rozwoju technologii, także żołnierze, prawda, no, pracują do 50, 60, potem odchodzą do biznesu prywatnego. Tak więc no, straciliśmy te zdolności produkcji technologii na najwyższym poziomie. Jesteśmy w stanie produkować sprzęt lekki, karabiny, radary, systemy cyfrowe, systemy dowodzenia. To jest rozwijane, to się sprzedaje. Teraz udało nam się zmontować kraba i to też w miarę się udaje. Udało nam się przez wiele lat produkować transporter Patria zwany Rosomakiem. Tak więc zdolności przemysł posiada, natomiast uważam, że przez te kilkanaście lat, mówiąc kolokwialnie, pogoniono wielu inżynierów do sektora prywatnego, bo w sektorze zbrojeniowym po prostu nie mogli się rozwijać. Mhm.
Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, za tą analizę sytuacji na Ukrainie. Był z nami doktor Tomasz Pawłuszko. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję państwu.
Teraz przechodzimy do drugiej części dzisiejszego odcinka. Zapraszam państwa na rozmowę z naszym ukraińskim gościem. On pokaże też bardzo ciekawe ukraińskie trofeum, ale o tym już za chwilę. Jest z nami Dima Netrebenko, misjonarz Ukraina dla Chrystusa. Aktualnie jesteś kierowcą misji humanitarnej, dostarczającą pomoc humanitarną dla ukraińskiego wojska. Witamy cię bardzo serdecznie. Hello.
We have Dima Netrebenko, the missionary and volunteer in Ukraine for Christ. Welcome.
Hi.
Dima,
hi, everybody.
Powiedz nam, jak z twojej perspektywy teraz wygląda sytuacja na Ukrainie?
Tell us how the situation in Ukraine looks like from your perspective.
We continue fight with the second army of world and in some direction we win. Some villages we lose and continue fight. But we have a really nice Cossack spirit, really brave character. And special last news about from Crimea and from south of Ukraine encourage many people.
Cały czas walczymy na niektórych kierunkach wygrywamy, niektóre wioski z kolei niestety przegrywamy i oddajemy, ale cały czas jest ten kozacki duch odwagi i szczególnie te ostatnie wieści z Krymu podniosły morale.
Powiedziałeś o kozackim duchu. Właśnie drugie pytanie o morale. Jak z twojej perspektywy wygląda morale żołnierzy ukraińskich, cywilów?
You said about the Cossack spirit. How do you see the morale of the Ukrainian soldiers now?
About Ukrainian soldiers, it's we continue have a I can say before Cossack spirit, and I talk with many soldiers, and I saw this from many people, and especially for encourage myself from people who have some injuries, who have some problem with health, but he still continue believe and fight for his health to come back to the east of Ukraine and continue fight. And today my the best friend after four surgery injuries, he come back to the east of Ukraine to the battlefield.
Wśród żołnierzy, tak jak mówiłem, jest ten duch kozacki i co szczególnie zachęca mnie, to ci ludzie, którzy zostali ranni, a cały czas walczą, starają się wyzdrowieć, żeby móc wrócić na front do walki. Mój najlepszy przyjaciel, po kilka razy zraniony, właśnie teraz mógł wyjść ze szpitala.
About civilian people. A couple days ago, for 1 or 2 days, I come to Kyiv, and I saw how like many people come back now to Kyiv. So restaurant, coffee shop, not every, but open, and work. So city really faster. Rebuilt bridges, road. Some buildings. Of course, it's a big question about city who really big destroyed, like Irpin, Bucha, Chernihiv, and many others. But people like find new way to live during the war. Open business or continue business or relocate business. And so it's not easy, and every day you have something changed, but Ukrainians really faster learn.
Co do cywilów, to byłem niedawno w Kijowie, tam już wiele restauracji, kawiarni się otwiera, miasto szybko odbudowuje mosty, drogi. Oczywiście pozostaje kwestia tych najbardziej zniszczonych miast, takich jak Irpień czy Bucha, ale ludzie znajdują nowy sposób, nowe sposoby życia, otwierają biznesy czy zmieniają biznesy. Także starają się. Są też Ukraińcy bardzo
faster learn.
Tak, szybko uczą się, jak żyć w nowych warunkach.
And last, my last phrase, but I not be honest if I didn't say we're really tired and really exhausted. So many people feel like they didn't have a power and they need some rest. And it's really encouraged to myself and some soldiers come back to home for a couple days or for a week and just rest, just be with family. It's really encourage everybody. For people from the, for example, volunteers from church who work hard, the same hard, like 24/7, they need rest too. So please pray for power for Ukrainians.
Muszę też powiedzieć, że ludzie są zmęczeni, wyczerpani, nie mają już sił i potrzebują odpoczynku. Także zachęcamy żołnierzy, by też na kilka dni wracali do domów, by pobyli z rodziną kilka dni, tydzień. Tak samo ochotnicy, wolontariusze z kościołów pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, też potrzebują odpoczynku, dlatego prosimy o modlitwę za tych ludzi, by mogli odpocząć.
Przed wywiadem mówiłeś, że też jest duży problem z depresjami w nim. Czy wśród żołnierzy, czy wśród cywilów, to o tym nie rozmawialiśmy. Czy są w ogóle jakieś plany, żeby temu, nie wiem, jakoś leczyć to tak systemowo?
You said before the interview that there are so many problems with depressions among soldiers, among civilians. Are there any plans to deal with it systematically?
It's a question. I realized we must thinking about this now, and thinking not just like some organization or some church or some city, but it must be a program of from all country, because we will have big problem if we not prepare this question now. So people come back with PTSR, with some depression question, suicide idea. My friends open like call line for everybody who can call and talk about this question and get some help. But again, it's only a couple people who just help for a couple people. So we must have some like big perspective.
To jest dobre pytanie. Musimy myśleć o tym teraz i to nie tylko jakieś organizacje, czy kościoły, czy miasta, ale to musi być program w całym kraju, ponieważ będą duże problemy, ludzie będą wracać z zespołem stresu pourazowego, z depresjami, z myślami samobójczymi. Moi znajomi uruchomili telefon dla wszystkich, którzy się zmagają z takimi problemami, ale to jest tylko kilka osób, które mogą pomóc niewielkiej liczbie osób. Trzeba to zrobić systemowo dla wszystkich.
Powiedziałeś też w tej naszej rozmowie wcześniej, że przez ostatni czas nie tylko jeździłeś na front, ale też właśnie uczestniczyłeś w tym call center, gdzie rozmawialiście, udzielaliście pomocy żołnierzom. Możesz nam powiedzieć, jak to troszeczkę więcej, jak to wygląda, co tam robicie?
You said that for some time you not only went with help to the front, but also participated in this call center. Can you tell us more what you are doing there? Mm-hmm.
So we have a couple ideas. One of them it's not alone, we call it, and we have almost 20 people in different region of Ukraine who who knows some soldier, and in the beginning he just helps with some stuff, but now we realized we need we must give some help spiritually. So we just support emotionally, talk with guys and read the Bible, or pray for them, or share the gospel. Like exactly, we need to share the gospel to everybody. So last 2 months, I think our in my time changed directly to this question, and we a lot of time talk with different people through phone, internet, and if we have an opportunity to come for them, of course we do this. Mm-hmm.
Mamy kilka takich inicjatyw. Jedną z nich jest Not Alone, czyli nie sam, nie bądź sam.
Nie na audyncji. In Ukrainian, nie na audyncji we call it.
Po ukraińsku. Mamy 20 osób w różnych regionach, które znają żołnierzy, rozmawiali z nimi, dawali im też pomoc i teraz też dają im pomoc tą duchową, emocjonalną, rozmowy, także czytanie Biblii, wspólna modlitwa i przekazywanie im Ewangelii. I przez ostatnie 2 miesiące też ja główną swoją aktywność właśnie skierowałem na te kwestie. Też rozmawiam przez telefon z żołnierzami. Jeśli jest możliwość, to też bezpośrednio.
Zapytam cię jeszcze o polski sprzęt, który trafił na Ukrainę. W Polsce jest głośno, też już na świecie, teraz bo CNN chyba nakręciło nawet taki materiał, szczególnie o tych krabach, armatochaubicach krab. Polska przekazała też 200 czołgów, tak, tych T-72, potem też poszły te czołgi twardy. Czy słyszałeś opinie od ukraińskich żołnierzy na temat polskiego sprzętu?
Now I ask you about the equipment from Poland, which is now famous because CNN talked about it, about Krupp cannons. We also Poland gave tanks, T-72 and Twardy. Did you hear any opinions from Ukrainian soldiers how this equipment works?
We're really thankful to your country, to your government, because your country help a lot to Ukrainians. I think the biggest country after U.S. who give for us different guns, and it's really help and it's really work now useful for us. I am not military. I can't say too much, but I heard from soldiers we really fast learn how we can use Krupp, for example, and now it works in east of Ukraine.
Dobrze, są wykorzystywane po to, do czego... A, jeszcze przetłumaczenie.
Jesteśmy bardzo wdzięczni waszemu krajowi. Wy pomagacie bardzo, bardzo dużo. To jest największa pomoc chyba po Stanach Zjednoczonych i jest bardzo użyteczna. Mhm. Ja nie jestem żołnierzem, ale słyszałem od żołnierzy, że bardzo szybko mogli się nauczyć obsługi na przykład krabów i teraz są dobrze wykorzystywane na wschodzie Ukrainy. Mhm.
Są wykorzystywane po co? Po to, dlaczego zostały stworzone, także bardzo nas to cieszy. Przyniosłeś ze sobą do studia batonik. Powiedz nam, dlaczego go przyniosłeś, co to jest za batonik?
So we have a trophy. We got a lot of trophy from Russia army. I know about one group of tanks who only from Russian tanks who use now in Ukraine. So this is one more trophy. Interesting. This is Krasny Oktyabr, so a red October. And very interesting, they called, we produce in the Moscow here. I don't know if this year or not, in the Moscow. But what's really interesting, this candy produced in Germany. and delivery to they must be delivery to Russia. But company who produced this and of course put lie for this candy says we can't continue work with you. So we says our many like trucks who we must deliver to you not ready or not useful. So our volunteers says okay, we take this Russia candy like humanitarian help to Ukraine and deliver it to Ukraine. So this candy it's a sign how Russia try to run across a sanction and produce candy in Germany, but put name this is Moscow.
Także to jest taki batonik zdobyczny. Wiele rzeczy zdobywamy na Rosjanach. Jest nawet cały oddział złożony z czołgów zdobytych rosyjskich. A to jest batonik Czerwony Październik. Jest na nim napisane, że producent jest w Moskwie, ale tak naprawdę jest produkowany w Niemczech i dostarczany do Rosji. Oni umieszczają to kłamstwo na tym batoniku, na opakowaniu, no bo nie mogą niby produkować dla Rosji, dlatego no, piszą, że niby jest produkowany w Moskwie i to jest sposób na omijanie przez Rosję sankcji.
Tima, dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Będziemy się oczywiście modlić. Zachęcamy Was wszystkich do modlitwy za Ukrainę, za Dimę też, który pomaga, za Twoją organizację. Dziękujemy Ci bardzo za to, co robisz.
All team. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Trebenko, możemy pomagać Ukrainie dzięki waszemu wsparciu, bo Dima jest tutaj, widzieliście w naszym studio. Był też w sklepie w Lublinie ortopedycznym. Tam właśnie kupują oprzyrządowanie dla rannych ukraińskich żołnierzy. Taki sprzęt, którego na Ukrainie nie można dostać. My oczywiście w tym bierzemy udział, także jeszcze raz przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy 340 wpłat. W sierpniu idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie nas wesprzeć, tam możecie też wspierać Ukrainę właśnie dopisując, że to ma iść na pomoc dla Ukrainy. I jeszcze o tym batoniku, bo to nie wszystkośmy zrozumieli. Ja tutaj go trzymam. Jest rzeczywiście napisane, że został wyprodukowany w Moskwie. Dima nam wyjaśnił, że oni właśnie po 2014 roku, Niemcy, chociaż już były sankcje na Rosję nałożone, produkowały te batoniki, pisali na nich, że są wyprodukowane w Moskwie, wysyłali do Rosji. W ten sposób ta współpraca ich się odbywała, czyli produkowali dalej dla Rosji. No i teraz po wybuchu, po nowym otwarciu tej wojny, zaprzestali, już nie mogli tego robić. No i teraz stwierdzili, z tego co zrozumiałem, że powiedzieli, że one są złej jakości, tak? I jako rzeczy, chociaż nie, są złej jakości, mogły trafić w ręce Ukraińców i właśnie wolontariusze z organizacji DIMY stwierdzili, że teraz te wyprodukowane w Niemczech batoniki oni wożą na Ukrainę. Tak one trafiły do DIMY. Dzisiaj będziemy się już z Państwem żegnać. Jeszcze raz przypominam idźpodprąd.pl/wsparcie. Z ogłoszeń zapraszamy Was do kontaktu. Możecie napisać na adres kontakt@idźpodprąd.pl lub dzwonić na numer. Pokażmy może grafikę z numerem 536 813 435. Jeszcze raz czytam. 536 813 435 odbierze Michał Fałek, także wszystkich, którzy chcą się skontaktować z nami, zapraszamy do tej nowej drogi kontaktu. A już w niedzielę, 14 sierpnia, czytanie Biblii. Mamy dwa miejsca, będziemy czytać Biblię na Placu Litewskim w Lublinie. Rozpoczyna się to o godzinie 11.30. Jeszcze raz mówię, zmiana godziny 11.30, a także We Wrocławiu zapraszamy na bulwar Ksawerego Dunikowskiego na godzinę z kolei 10, czyli w Lublinie 11.30 Plac Litewski, we Wrocławiu bulwar Dunikowskiego godzina 10. Co i jeszcze dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd o 18.00, dogrywka studium pierwszego listu do Koryntian po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, dlaczego jesteś bojaźliwy, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, Lech Kaczyński w Tbilisi. A my się już z Państwem żegnamy, zapraszamy na materiały, które zobaczycie za chwilę. Tymoteusz Chojecki, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
Wczoraj na podstawie historii ze sztormem mówiłem wam o zarzucie, który się zrodził w głowach apostołów przeciwko Jezusowi. A dzisiaj chciałem powiedzieć o zarzucie Jezusa w stosunku do apostołów. Kiedy już Jezus pozamiatał całą sytuację, ogarnął, uciszył burzę i tak dalej, mówi do nich 40 werset z Ewangelii Marka z rozdziału 4. Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Bojaźliwość to jest sytuacja, kiedy zewnętrzne okoliczności czy ludzie powodują, że nie działamy właściwie, że ze strachu cofamy się, chowamy, czy jakieś inne złe reakcje. Bojaźliwość to postawa nieadekwatna do rzeczywistości, bo my powinniśmy iść naprzód, robić swoje i tak dalej, a właśnie strach powoduje, że się cofamy i nie robimy tego, co trzeba w sytuacji. I jest to postawa, zobaczcie, ciągła naszego serca. Można zawsze tak reagować. Ale Jezus pokazuje rozwiązanie. Możesz być z natury bojaźliwy. Rzeczywiście ludzie są mniej lub bardziej odważni. Każdy z nas ma różny poziom odwagi. Ale kiedy ufasz Mu, bo Jezus, zobaczcie, przeciwstawia bojaźliwości wiarę, czyli zaufanie do Niego i do Jego słowa. Jeśli ufasz Jezusowi, jeśli Jego się trzymasz, to możesz być najbardziej tchórzliwym z ludzi, a będziesz bohaterem. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki zaufaniu do Niego. Pamiętaj o tym w trudnych chwilach.
Sierpnia 2008 roku do Tbilisi przyleciał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Po drodze na pokład prezydenckiego samolotu wziął prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, prezydenta Łotwy Tomasa Hendrika Ilvesa, premiera Łotwy Ivarsa Godmanisa i prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę. Od 5 dni na terenie Gruzji wojska Federacji Rosyjskiej prowadziły działania wojenne nazywane przez prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa operacją zmuszania do pokoju. Rosja wmieszała się w trwający od 1989 roku konflikt pomiędzy Gruzinami a Osetyńczykami. Kiedy Gruzja była Republiką Sowiecką, na jej terenie istniał autonomiczny obwód osetyjski. Gdy Związek Sowiecki zaczął się rozpadać, Osetyjcy mieszkający w Gruzji dążyli do przyłączenia Osetii Południowej do Osetii Północnej, wchodzącej w skład Rosyjskiej Federacji. Utworzyli Republikę Osetii Południowej, która była uznawana jedynie przez Rosję. 8 sierpnia 2008 roku siły zbrojne Gruzji podjęły próbę przywrócenia suwerenności Gruzji nad Osetią. W odpowiedzi armia rosyjska wkroczyła na teren Gruzji i zaczęła posuwać się w kierunku Tbilisi. Próby mediacji podejmowane przez Unię Europejską i Francję nie dawały rezultatu. Wieczorem 12 sierpnia odbył się w Tbilisi wiec, na który przybyło między 150 a 200 tysięcy Gruzinów. Prezydent Kaczyński powiedział na nim: świetnie wiemy, dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem może i czas na mój kraj. I zapewnił, że Gruzja nie pozostanie sama w walce z Rosją. Kilka godzin wcześniej prezydent Miedwiediew po rozmowach z Nicolasem Sarkozym ogłosił, że operacja zmuszania do pokoju zostaje zawieszona. Prawdopodobnie przybycie Lecha Kaczyńskiego do Tbilisi miało wpływ na tę decyzję.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!